Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, dzień dobry. Trwa Święto Województwa. Przy tej okazji porozmawiamy o mocnych i słabych stronach naszego regionu. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości odwiedzali kilka urzędów miast, próbując uzyskać informacje finansowe. Jaki cel miała ta akcja? O tym także porozmawiamy. Mówić będziemy o rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku i o raporcie krytykującym reformę wymiaru sprawiedliwości, przygotowanym przez specjalnego sprawozdawcę ONZ. Witam gości, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w naszym toruńskim studiu. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Marcin Wałdoch, także politolog z Instytutu Nauk Politycznych UKW w Bydgoszczy. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Trwa Święto Województwa. Wczoraj odbyła się specjalna uroczysta sesja sejmiku. Wcześniej przewodniczący sejmiku Ryszard Bober mówił na naszej antenie, że w naszym regionie najważniejszy jest człowiek, jego wykształcenie, rozwój, opieka zdrowotna. Zacznijmy od takiego otwartego pytania do doktora Patryka Tomaszewskiego. Jakie są mocne i słabe strony naszego województwa? Przed anteną ustaliliśmy, że nie urodził się pan w naszym regionie, więc trochę z dystansu pan na to patrzy.
Tak, troszkę z lotu ptaka. Więc jeżeli chodzi
bociana,
o...
Bociana, bo z Warmii Mazur, tam dużo bocianów.
Tak jest. Jeżeli spojrzymy na, może od mocnych stron naszego województwa, no to położenie w centralnym miejscu Polski powoduje, że jesteśmy ważnym elementem na mapie komunikacyjnej naszego kraju. Mamy też stosunkowo dobre połączenia z Łodzią, bardzo dobre z Gdańskiem, więc no, Poznań coraz bliżej jest dobrym połączeniem, więc komunikacyjnie jest to ważne. Chociażby, no nie wiem, dla Grudziądza bliskość Gdańska gospodarczo, czy też dla Inowrocławia właśnie spojrzenie na stolicę Wielkopolski. Więc to jest na pewno atut. Na pewno atutem jest też krajobraz, Bory Tucholskie, na pewno te wartości związane z przyrodą, z historią. Mamy wiele wspaniałych zabytków. Możemy się pochwalić wieloma pięknymi miasteczkami, więc to są plusy. Do minusów zaliczam animozję między Bydgoszczą i Toruniem, głównie polityków, bo my na przykład jako naukowcy bardzo się cenimy i lubimy i się spotykamy i nie dochodzi do utarczek. Natomiast na pewno słabością, taką na poważnie, to jest wysokie bezrobocie w naszym województwie i niskie dochody, patrząc
na... Choć przewodniczący sejmiku Ryszard Bober mówił w rozmowie dnia wczoraj, że to wysokie bezrobocie staje się atutem, no bo inwestorzy szukają miejsc, gdzie są ręce do pracy, więc można też na to tak spojrzeć.
No jeżeli, znaczy można na to tak spojrzeć, to jest niewielkie według mnie pocieszenie, bo możemy też powiedzieć, że kraje najsłabsze ekonomicznie dużo szybciej rozwijają się niż kraje, które są bogate. To też wynika z ekonomii, ale no raczej nie chcemy być tym biednym, który będzie rozwijał się w tempie powiedzmy 14%, ale jednak jest najbiedniejszy. Więc to przede wszystkim fakt, że jesteśmy też województwem mocno rolniczym, powoduje słabości w gospodarce i to przekłada się to też na dochody w naszym województwie, też są jedne z najniższych w kraju, więc ja tutaj widzę główne zagrożenia ekonomiczne, a to jak wiemy stosunkowo trudno stymulować na przykład przez samorządowców, mają ograniczone narzędzia.
Doktor Marcin Wałduch, pan z tego co wiem pochodzi z Chojnic, prawda? Czyli też jakoś z dystansu pan może spojrzeć na to, co dzieje się w regionie, z czego możemy być dumni, co ewidentnie nie działa.
Myślę, że województwo kujawsko-pomorskie ma ten problem, że ma dwóch albo trzech nawet ogromnych sąsiadów, to znaczy województwo wielkopolskie, mazowieckie i pomorskie właśnie. I w tych województwach są bardzo wysokie w porównaniu do województwa kujawsko-pomorskiego średnie zarobki. Jest też znacznie niższa stopa bezrobocia i te regiony działają jak magnes na tutejszych mieszkańców i myślę, że to jest taki...
I dobry... wysysają też.
Tak, tak, właśnie dobry przykład na studia nad tym, jak prowadzone są, jak prowadzony jest drenaż mózgu w tym wydaniu wewnątrzkrajowym, bo myślę, że bydgoszczanie i torunianie często właśnie wybierają sobie te kierunki poznańsko-gdańsko-warszawskie jako miejsca osiedlenia, czyli to jest taka migracja wewnętrzna. No i poza tym to, co uderza mnie właśnie z tej perspektywy pomorskiej, to to, że tutaj jest problem tożsamości bardzo silny i widzę postępy, bo kilkanaście lat temu wiem, jak było w Bydgoszczy, no to praktycznie był brak identyfikacji z miastem i z jego na przykład uczelniami. Był problem tego ogromnego przejścia z gospodarki takiej przemysłowej, z miasta przemysłowego ku tej usługowo-przemysłowej. No a obecnie widać, że zaczęły te elementy jakby ze sobą współpracować i też wzrasta ta tożsamość. Nikt już się chyba nie wstydzi publicznie tego, że pochodzi z Bydgoszczy, czy też jest związany z danymi ośrodkami, ale nadal niestety ten dyskurs medialny też jakby degraduje osiągnięcia lokalnych środowisk. Jak ja czytam w mediach po najnowszym rankingu perspektyw, że bydgoskie uczelnie są na dnie, no to mnie to przeraża, bo bydgoskie uczelnie bardzo się podniosły w stosunku do poprzednich lat. Nawet Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaliczył awans o 10 pozycji, a niektóre kierunki są w pierwszej dziesiątce w Polsce i to są poważne awanse, biorąc pod wzgląd młodość i niewielkie i to, że jest to niewielki ośrodek tak naprawdę akademicki. Także tożsamość. Postawiłbym na tożsamość, no i te warunki gospodarcze, to sąsiedztwo silnych ośrodków. Także dużo pracy do wykonania, ale myślę, że idzie to w bardzo dobrym kierunku, bo tak jak mówię, z perspektywy różnic między tym, co było kilkanaście lat temu, a stanem obecnym, no jestem zbudowany pracą, jaka została wykonana przez środowiska bydgoskie, aczkolwiek nadal brakuje tego lokalnego patriotyzmu.
Za chwilę doktor Izabela Kapsa, jeszcze dopytam, bo Chojnice były kiedyś w naszym województwie. Żałujecie, że jesteście w województwie pomorskim?
Nie, w Chojnicach nikt chyba tego nie żałuje.
Myślałem, że wszyscy tęsknią za Bydgoszczą.
Nie, niestety, niestety dla Bydgoszczy te związki Chojnic z Gdańskiem są historyczne i tak silne. Jednak nie spoglądamy w tym kierunku.
Panie doktorze, jesteśmy regionem zróżnicowanym kulturowo. Kiedyś były tu dwa zabory. Ta pewna niespójność, też pewien podział na wschód, zachód regionu przekłada się na relacje mieszkańców, polityków. Jest jakieś takie pęknięcie, co jest naszą mocną, słabą stroną.
To znaczy, ja myślę, że tutaj wszystko, co zostało powiedziane wcześniej, to jest prawda. Zresztą myślę, że nawet jeśli chodzi przede wszystkim o ludzi młodych, którzy są też jakąś tą przyszłością regionu, prawda, to zwłaszcza te kwestie tożsamościowe, one się tutaj potwierdzają. W badaniach maturzystów tegorocznych zadaliśmy takie pytanie o cechy bydgoszczanina. To bardzo mało takich cech w ogóle potrafili młodzi ludzie wymienić. Więc rzeczywiście to jest prawda, że taka tożsamość lokalna, no jest to pewien problem, żeby siebie określić.
A to jest ważne, żeby ta tożsamość...
Myślę, że jest to ważne i na pewno w tych regionach, w których łatwiej wskazać na pewne cechy takie wspólnotowe danej społeczności zamieszkującej konkretny region, jest łatwiej też to podkreślać. Zwróćmy uwagę też na sposób obchodzenia święta województwa. No ja przyznam, że gdyby nie ten temat na dzisiejszą audycję, to w ogóle bym nie wiedziała, że ono się odbywa, bo z informacją na ten temat nie zetknęłam się, a okazuje się, że święto województwa obchodzone jest od 1 czerwca już, więc no wydaje mi się, że właśnie jest pewien taki dystans między elitami władzy, które to święto organizują, a społecznością, które ten region zamieszkują, że niektóre imprezy, no chociażby wczorajsze, w ogóle nie są skierowane do mieszkańców, tak? Więc rzeczywiście, no sam myślę, że geneza jakby tych problemów też ma początek, znaczy bierze się z momentu, w którym województwo kujawsko-pomorskie było ustanowione, no bo towarzyszył temu też problem ze stolicą. No mamy jakby ten dualizm, tak? Na pewno też ogromna rola Włocławka i tutaj to, że Włocławek został pozbawiony własnego województwa. Myślę, że dysproporcje między regionami to jest jedna rzecz, ale same dysproporcje wewnątrz regionu też są pewnym problemem, że nie ma jakby pewnych cech wspólnych. I rzeczywiście odpływ mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi, którzy poszukują raz kierunku studiów, a dwa potem miejsca zatrudnienia poza regionem, no powoduje, że rzeczywiście tutaj no trudno o pewną spójność zadbać, a to byłoby ważne, bo na pewno współpraca, na pewno poczucie jakby związania z miejscem powoduje, że jest im się łatwiej rozwijać.
Doktor Patryk Tomaszewski, jeszcze dopytam o tę tożsamość, identyfikację. W Toruniu ona jest większa, bo tutaj państwo z Bydgoszczy mówią, no, że to się poprawia, ale ciągle jeszcze jest sporo do zrobienia. A torunianie są dumni z tego, że mieszkają w Toruniu?
Myślę, że tak. To jest zbudowane na takich dwóch filarach. Z jednej strony Starówka i wszystko wokół Starego Miasta. No to oczywiście postać też Kopernika, ale to jest taka tożsamość zbudowana, no, UNESCO, zabytki i piękne miasto. Chce się nadwiślański, chce się w nim mieszkać. To jest jeden element. A drugi na pewno uczelnia. Duża część osób, tych osób, które mają wpływ też na opinię publiczną, które decydują o gospodarce miasta, które zarządzają tym miastem jako samorządowcy, politycy, wywodzą się z UMK, no i tutaj z Alma Mater jesteśmy, nawet patrzę na siebie, jesteśmy bardzo mocno związani, nie tylko dlatego, że ja osobiście pracuję, tylko uważamy, że ta uczelnia piąta w Polsce, wśród uniwersytetów, że to jest to, że jest się czym chwalić.
Doktor Marcin Wałduch, jest coś w skali regionu, czym możemy konkurować, powalczyć z większymi ośrodkami? Czy powinniśmy zaakceptować to, że jesteśmy średniakiem?
Jest. Ja widzę ogromny potencjał w tym, że rodzi się ta jakościowa zmiana. To znaczy, jesteśmy jakby na takim etapie tworzenia tego, co inne wielkie ośrodki mają, czyli mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie, ale myślę, że ten etap może być zostać bardzo dobrze wykorzystany.
Może na czym zostać, budować?
Myślę, że przede wszystkim na tych przekształceniach gospodarki, czyli na rozwoju sektora usług, pomimo tego, że politycy będą ciągle tam, podobnie zresztą jak i Trump, mówili o konieczności budowania przemysłu i tak dalej. No ale nie wiem, jaki przemysł mają na myśli. Myślę, że chodzi tutaj o sektor usług, o edukację, o rozwój turystyki, czyli wykorzystanie walorów regionalnych. No też mnie na przykład dziwi to, że w Bydgoszczy około godziny 12-13 na Starym Rynku praktycznie nikogo nie ma. Miasto prawie 400-tysięczne, a jednak turystów brak, więc tu jest wiele do zrobienia. Nie wiem, czy kursuje tutaj ten tramwaj wodny, który kursował kiedyś.
Kursuje, ale w trochę zmienionej formule.
No tak, i to są atuty, które widzę, że są jakoś słabo wykorzystane. Brakuje chyba takiego systemowego podejścia do myślenia o tym, jakie cele stoją przed województwem kujawsko-pomorskim. Nad tym chyba nie zastanowiono się dotąd zbytnio. Jeśli marszałek województwa mówi, że wysokie bezrobocie to atut, to ja tutaj...
Przewodniczący sejmiku województwa.
Przewodniczący, przepraszam, sejmiku, bo to nie akurat marszałek Całbecki. Tak, racja. No to wydaje mi się, że to nie są jakby pozytywne znaki tej świadomości politycznej i wiedzy o tym, co wpływa, jakie czynniki na położenie mieszkańców. No i mieszkańcy odpływają tam, gdzie więcej się zarabia. Jeśli w mazowieckim średnia wynagrodzenie miesięcznego wynosi około 6 tysięcy, jeśli w pomorskim ponad 5, a tutaj 400, około 4200, no to wiadomo, że będą poszukiwali lepszych szans.
I już kończąc wątek, doktor Izabela Kapsa, rola średniaka jest nasza, trzeba się pogodzić czy walczyć?
To znaczy, że wszystko zależy od tego myślenia przyszłościowego. Ja chciałabym zwrócić uwagę, że porównując regiony w Polsce, chociażby pod względem takich innowacyjnych form, tak, no bo jakby to jest też nasza przyszłość, to te regiony, które przygotowały strategię rozwoju, to jest właśnie to, o czym pan doktor tutaj powiedział, że to myślenie przyszłościowe, czyli trzeba mieć pewien plan działania. Właśnie region wielkopolski, region mazowiecki, czy region dolnośląski, to są te regiony, które już wiele lat temu przygotowały strategię rozwoju i ją systematycznie realizują. W zakresie właśnie innowacyjnych form rozwoju, w zakresie komunikacji elektronicznej. No tutaj na przykład jeśli chodzi o nasz region, brakuje pewnych rozwiązań, które już inne regiony posiadają, chociażby jeśli chodzi o aplikacje mobilne, jeśli chodzi o komunikację elektroniczną, nie tylko w zakresie dostarczania informacji, ale również świadczenia usług administracji publicznej. No to są takie rzeczy, które ułatwiają życie mieszkańcom i myślę, że to też jest taki element, na który warto zwrócić uwagę, więc to myślenie strategiczne w zakresie właśnie rozwoju czy to turystyki, bo ja się zgadzam, że absolutnie tutaj rzeka to jest nasz atut i no coraz więcej w tym temacie się dzieje. Za chwilę będziemy mieć Star na Bydgoszcz, bardzo już też taką znaną imprezę i no, rozpoznawalną, jeśli chodzi o nasze miasto. Że właśnie są takie elementy, które można promować, ale wykorzystywać do tego też media współczesne, no, te elektroniczne i w ten sposób docierać do mieszkańców.
Święto województwa trwa do niedzieli, w weekend sporo się będzie działo. Jutro między innymi w Grudziądzu Astro Festival. Proszę nasłuchiwać naszych serwisów informacyjnych, a my do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. You keep my hands on myself.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości odwiedzili kilka urzędów miast, m.in. w Inowrocławiu. Powołując się na prawo wynikające z mandatu posła, chcieli uzyskać m.in. informacje o nagrodach dla urzędników, premiach dla prezydentów, o umowach zawieranych przez urzędy czy przydzielanych dotacjach. Politycy mówili, że organizują akcje, ponieważ włodarze w ich ocenie niechętnie przekazują takie informacje radnym. Opozycja twierdzi, że to była ustawka i PiS chciał przykryć sprawę posła Pięty, który po zarzutach natury obyczajowej został zawieszony w prawach członka PiSu. Pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego. Jak pan ocenia tę akcję? No i czemu ona miała służyć?
Jest to na pewno ciąg dalszy nagród, można powiedzieć, więc PiS-owi udało się zmienić zupełnie narrację. No przecież pamiętamy, kto dostał nagrody i od czego się zaczęło. Słuchacze myślę, że też pamiętają. Natomiast teraz mamy sytuację taką, że obniżenie pensji, jeżeli chodzi o samorządowców. Mówi się o tym, wiemy, że Senat już przegłosował sprawy związane z dietami poselskimi. No i to jest ciąg dalszy oczywiście nagród i posłowie Prawa i Sprawiedliwości pokazują, spójrzcie, my tutaj chcemy pokazać, że my jesteśmy czyści, a samorządy prawdopodobnie następuje rozdawnictwo środków publicznych, przyznawanie nagród niebotycznych i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest marketingowe zagranie, które wydaje mi się nawet skuteczne. A czy przykrycie sprawy posła Pięty? Już tak daleko ja już bym nie szukał rozwiązań. Być może. Natomiast tych spraw jest dużo i zawsze może być tak, że przykrywamy jakąś inną sprawę, która jest poruszana w mediach. Raczej ja bym traktował, że jest to kontynuacja sprawy nagród i to jest jej konsekwencja.
Zgodnie z prawem poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, także spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pani doktor, jak pani ocenia tę akcję?
No, myślę, że to nie tylko jest kontynuacja sprawy nagród, ale też kontynuacja strategii, jaką PiS prowadził w czasie wyborów parlamentarnych i prezydenckich, bo wtedy też towarzyszył przekaz Polska w ruinie i teraz też pokazujemy, że politycy, prawda, samorządowcy są też tymi, no, których można zaatakować, czy którzy nie są do końca jakby, no nie wiem, etycznie się zachowują, czy gdzieś tam mamy coś do zarzucenia. Więc myślę, że ewidentnie jest to początek kampanii negatywnej. Wielu takich elementach będziemy na pewno doświadczać sytuacji, kto komu może więcej zarzucić i kto komu będzie udowadniał większą winę i tak dalej. No jest to oczywiście z mojej perspektywy bardzo niekorzystne, dlatego, że wolałabym, żeby ta dyskusja wokół rozwoju samorządów koncentrowała się na jakichś propozycjach rozwoju właśnie, o którym mówiliśmy wcześniej, a nie zarzucaniu sobie większych błędów, bo możemy się rozliczać z tego, co kto zrobił złego i pewnie to jest słuszny kierunek, natomiast oprócz tego wolałabym, żeby politycy też proponowali rozwiązania pozytywne. Natomiast biorąc pod uwagę też efektywność kampanii negatywnych w Polsce, no to ona jest cały czas skuteczna i myślę, że to jest ten element, który politycy wybierają po prostu po to, żeby przekonać wyborców do siebie i niestety tego będziemy doświadczać wiele w tej kampanii.
Opozycja wytyka politykom PiSu, że odwiedzili głównie prezydentów miast, gdzie rządzi Platforma Obywatelska. Panie doktorze, dr Marcin Wałduk, brak wizyt w miastach, gdzie PiS rządzi, osłabia wydźwięk całej akcji?
Myślę, że to całkiem naturalne, że nie kontrolują członków swojej politycznej rodziny, bo chyba żadna partia by tego nie zrobiła. To by było granie do swojej bramki. Natomiast mnie zaskakuje brak systematyki działań posłów w tym zakresie, że ja tu widzę z kolei chęć rozpoczęcia z takim przytupem kampanii samorządowej raczej przez PiS, aniżeli nawet kontynuacji sprawy nagród dla ministrów i rządu. Myślę, że to brak systematyki przede wszystkim, bo z jednej strony ustawa o wykonywaniu mandatu posła senatora pozwala na takie działanie, z drugiej strony pytanie, skoro byli zainteresowani nagrodami w tych samorządach, które odwiedzili, to dlaczego nie wykonywali ustawicznie tej roboty od czasu, kiedy są tymi przedstawicielami narodu, bo myślę, że na taki monitoring samorządów czas jest od rozpoczęcia wykonywania mandatu, a nie tutaj nagle przed wyborami samorządowymi, żeby zrobić z tego akcję medialną, bo ja daję wiele za to, że prawdopodobnie posłowie po tygodniu, jak ten temat ucichnie w mediach, nie będą wracali w ogóle do tego, czyli nie będzie znowu tej konsekwencji, a jeśli chodzi o dostęp do tych informacji, które są informacjami publicznymi, no to należy też zwrócić uwagę, że społeczeństwo, niestety obywatelskie, leży na łopatkach, bo to obywatele w danych samorządach powinni interesować się swoimi sprawami i mają do tego narzędzie, to znaczy ustawę o dostępie do informacji publicznej, no i powinni monitorować lokalne władze. I to też jakby uniemożliwiałoby rozpoczęcie przez polityków jakichkolwiek kampanii negatywnych, bo byłby permanentny monitoring. No, nie byłoby jakiegoś szoku i skandalu medialnego.
Doktor Patryk Tomaszewski, no bo opozycja faktycznie podkreśla, że politycy PiS-u odwiedzają konkretne samorządy, tam gdzie rządzą prezydenci opozycyjni. To rzutuje na całą akcję?
Skoro rozmawiamy, to w jakimś sensie rzutuje. Natomiast jest to przede wszystkim już ustawienie się, ja tu się zgodzę z panem doktorem, że jest to również i z panią doktor, że to jest też gra na przyszłe wybory samorządowe. No krytykujemy tych, którzy są, nie są z nami, no więc czy rzutuje? No nie przekona ta akcja na pewno tych, którzy są przeciwnikami Prawa i Sprawiedliwości, natomiast osoby niezorientowane, czy nie mające pewnych preferencji, czy też wahające się, szczególnie jeżeli chodzi o samorząd, to jeżeli ta akcja przyniosłaby jakieś konkretne dowody nadużyć, to myślę, że byłaby korzystna dla Prawa i Sprawiedliwości.
Zobaczymy, jakie będą efekty. W większości nie udało się uzyskać informacji, ale posłowie pozostawili zapytania, no i teraz czekają na odpowiedzi. Za nami 29. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Tego właśnie dnia podczas pierwszej tury wyborów miliony Polaków zadały przy pomocy kartki wyborczej śmiertelny cios komunistycznej dyktaturze. Wybory czerwcowe miały kluczowe znaczenie dla upadku reżimu komunistycznego i narodzin III Rzeczypospolitej, pisał w jednym z artykułów profesor Andrzej Dudek. No tak się składa, że wszyscy jak tu siedzimy byliśmy wtedy dziećmi, bardzo młodzi byliśmy. Może łatwiej nam spojrzeć na tamte wydarzenia z większym dystansem. To był przełomowy moment, Izabela Kapsa?
Zdecydowanie tak. Oczywiście trzeba pamiętać, że wybory czerwcowe to był efekt porozumienia przy okrągłym stole, więc ja bym jeszcze do genezy wróciła właśnie okrągłego stołu, bo to było chyba kluczowe, znaczy na pewno było kluczowe wydarzenie, jeśli chodzi o dalszy przebieg właśnie zmian w Polsce, ale też w całej Europie Środkowo-Wschodniej, bo przecież po Polsce do takiego stołu usiedli też Węgrzy, z kolei w innych krajach miały inne formy, czy bardziej ewolucyjne, czy rewolucyjne właśnie prowadzące do transformacji ustrojowej, więc zdecydowanie tak, zdecydowanie to był ważny moment. Oczywiście kwestia przebiegu tych wyborów jest dyskusyjna, bo tutaj sam 4 czerwca myślę, że poddawane są wątpliwość kwestie właśnie tego podziału mandatów, to jest jakby jedna rzecz, ale potem okoliczności zmiany ordynacji wyborczej przed drugą turą wyborów jest mocno kontrowersyjna. Ja myślę, że biorąc pod uwagę te 29 lat przemian, dobrze, że jesteśmy w tym miejscu i rzeczywiście te wybory miały miejsce i można było doprowadzić do zmiany rządu i kolejnych wyborów już według nowych reguł, według pewnych też wypracowanych nowych zasad wielu partii politycznych, bo przecież ta ewolucja trwa do dzisiaj, bo to nie jest jakiś stały element, który został w 89 wypracowany, ale przecież mieliśmy potem parlament bardzo rozdrobniony w 91 roku, później przecież wiele nowych partii politycznych się pojawiło, więc te stronnictwa postkomunistyczne, postsolidarnościowe też się podzieliły. No, w ostatnich wyborach to już w ogóle zupełnie nowe twory polityczne, więc biorąc pod uwagę te wydarzenia późniejsze i transformację, którą przeżyliśmy i sam moment chociażby wejścia do Unii Europejskiej, gdzie byliśmy bardzo dobrze oceniani jako kraj przygotowany pod względem i politycznym, i ekonomicznym, to był ważny moment i na pewno warto o tym pamiętać i oceniać to pozytywnie też.
Profesor Andrzej Dudek w artykule przytarzał takie opinie, że kierownictwo Solidarności było całkowicie nieprzygotowane do wykorzystania ogromnej fali poparcia społecznego, jaka objawiła się 4 czerwca. W obawie przed siłową reakcją władz oraz wybuchem niekontrolowanego ruchu społecznego sparaliżowano wszelkie próby odejścia od kontraktu okrągłego stołu. Panie doktorze, doktor Marcin Wałduch, to zwycięstwo faktycznie przerosło nieco ówczesnych liderów?
Panie redaktorze, to chyba artykuł profesora Antoniego Dudka.
Antoniego, oczywiście.
Tak. Mhm. Czy przerosło? Wydaje mi się, że nie przerosło. Nawet powiedziałbym, że chyba liczyli na jeszcze inny wynik, dlatego że jeśli spojrzymy tylko na ten podział mandatów, to mówi się o wielkim zwycięstwie Solidarności, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii, to znaczy na to, że w strukturach lokalnych PZPR nie było zgody co do umowy okrągłostołowej i było poczucie zdrady wśród polityków tej partii, bo partia była utożsamiana z instytucjami państwa, stąd mówimy o państwie monopartyjnym. Natomiast z kolei po stronie solidarnościowej było przekonanie jakby o tym, że oni są na fali, idą na fali społecznego poparcia i wykorzystali to chyba maksymalnie jak tylko się dało, czyli te ustalenia okrągłostołowe. Był to początek procesu demokratyzacji. Żałować należy, że tak słabo akcentowana była 29. rocznica, bo według mnie to jest podcinanie przez rządzących gałęzi, na której sami siedzą. To znaczy fakt tego, że nie mówią o tym obywatelskim zrywie. No, z drugiej strony też należy pamiętać, że społeczeństwo nie zdelegitymizowało PZPR-u w 1989 roku. To znaczy, pomimo tego, że głosowali na Solidarność, to ordynacja umożliwiała im głosowanie w wyborach w okręgach tak zwanych kurialnych na oddawanie kilku głosów. To oznaczało, że jeśli szedłem do urny, to mogłem oddać głos i na Solidarność, i mogłem oddać na PZPR. I w ten sposób zresztą odbywały się te wybory. To znaczy, że obywatele nie zdelegitymizowali tej partii i kilkadziesiąt procent poparcia PZPR miało w tych wyborach. To jest też istotne. No mówi się o porażce listy krajowej, to jest prawda, ale poparcie było ogromne.
Część historyków, także radnych opozycjonistów uważa, że można było wtedy zagrać ostrzej, próbować odejść od ustalenia okrągłego stołu i pytanie do doktora Tomaszewskiego, to że tego nie zrobiono jest tym zażywiem współczesnych różnic?
Chyba nie. Różnic trzeba szukać kilka lat wcześniej. To są takie dwie narracje historyczne. Ja może tutaj trochę przypomnę słuchaczom. Przede wszystkim chodzi o słynną Magdalenkę, czyli budynki rządowe, które znajdowały się pod Warszawą, w których dochodziło do pewnych ustaleń, pertraktacji pomiędzy działaczami Solidarności, czy też opozycji, a niektórymi działaczami PZPR. No i tutaj szuka się pewnego teorii spiskowej, że tam ustalono w zasadzie podział mandatów i łagodne przejście z jednego systemu do drugiego, który pozwolił działaczom PZPR, na przykład pan Ciosek został ambasadorem Polski chyba do 95 lub 6 roku w Moskwie, a był działaczem właśnie PZPR uczestniczący w tej Magdalence, a później startujący z listy krajowej i nie dostał się do Sejmu, że to był pewien układ pomiędzy rządzącymi i opozycją. No i z tego wynikają kolejne spory dotyczące okrągłego stołu, jego znaczenia, kto zasiadał w podstolikach, kto, jaka była rola faktycznie opozycji. Jaka to była opozycja? Kogo nie dopuszczono do tego stolika, że bardziej radykalnych, bardziej antykomunistycznych środowisk nie wpuszczono i później konsekwencją tego są dopiero wybory czerwcowe. No i to są te dwie narracje, które jedna mówi o tym, że to było łagodne przejście i jedyne możliwe i się osiągnęło prawie wszystko lub tylko tyle można było osiągnąć, a druga strona mówi, że to był tylko pewna układanka, która pozwoliła dawnym PZPR-owcom zamienić się w socjaldemokratów po 1989 roku.
Zmienimy temat. Specjalny sprawozdawca ONZ Diego Garcia Sayan przygotował raport krytykujący reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Raport ma być zaprezentowany za 2 tygodnie, ale został upubliczniony na stronach internetowych. To nie są nowe zarzuty. Podnosi od dawna część obserwatorów, polityków opozycji, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. W raporcie jest mowa tak w wielkim skrócie o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie gwarantuje niezależnej oceny aktów prawnych, że przedstawiono sędziów jako wrogów społeczeństwa, że reformy nie były na należycie konsultowane. Sprawozdawca pisze, że reformy stwarzają poważne ryzyko utracenia przez organy sądowe kontroli nad utrzymaniem rządów prawa. Strona polska zarzuty odpiera. W ocenie wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła wyniki raportu ONZ to cyniczna gra polityczna, która nie ma nic wspólnego z merytoryczną oceną. Raport nie ma też nic wspólnego z bezstronnością i obiektywizmem. Ma charakter podwójnych standardów, mówił Marcin Warchoł w rozmowie z portalem W Polityce. Panie doktorze, pytanie do Marcina Wałdocha. Jak pan ocenia ten raport przygotowany dla Rady Praw Człowieka ONZ? Zdystansowany, obiektywny, czy tak jak mówi wiceminister, to po prostu gra polityczna?
Wydaje mi się, że to jest w ogóle element większego i takiego globalnego napięcia, jakie istnieje między demokracją jako reżimem politycznym i między przyjętym modelem wolnego rynku, czyli takim zgodnym z ideologią neoliberalną, że to zysk liczy się najbardziej i ta efektywność gospodarcza i ekonomiczna. To ma tyle ze sobą wspólnego, że po prostu rządzący w Polsce weszli według mnie już jakiś czas temu na poważny kurs kolizyjny z światową finansjerą. I jeśli ktoś zwraca uwagę na ideę praworządności w Polsce, to między innymi Freedom House, który zresztą nawołuje do tego, żeby agresywnie podejść, to są najnowsze publikacje Freedom House, żeby agresywnie podejść do tych zmian politycznych, które narodziły się w Polsce i na Węgrzech. Zresztą Freedom House pisze wprost o rewolucji politycznej, że to jest element rewolucji politycznej. No niestety, powiedzmy szczerze, że z drugiej strony Freedom House na przykład nie ocenia stopnia demokracji w Unii Europejskiej, a jednak na arenie międzynarodowej próbuje się przedstawiać Unię Europejską jako takie suprapaństwo. A jeśli spojrzymy na to szerzej, obywatele w Unii Europejskiej mają naprawdę niski głos na temat decyzji, które tam zapadają. Tutaj przykład Europejskiego Banku Centralnego, z którego w zasadzie żadne państwo nie może zaciągać kredytów, natomiast mogą oczywiście banki komercyjne, które później udzielają kredytów państwom. To znaczy...
Ale tu mamy raport przygotowany dla Rady Praw Człowieka ONZ. To jakby szersza
w zakresie, perspektywa. Ale w zakresie powszechnej deklaracji praw człowieka żaden z zapisów nie jest w Polsce łamany. Czy to wolność słowa, czy kwestia swobody ekspresji politycznej, poglądów, czy właśnie wyznania religii. No, te wszystkie elementy są zachowane. Możemy powiedzieć na pewno, że w Polsce nadal mamy do czynienia z demokracją wyborczą. Zachowano możliwość rywalizacji wyborczej. To, jaki przymiotnik ta demokracja obecnie przyjmuje, czyli czy to jest nadal demokracja liberalna, czy to jest demokracja o innym przymiotniku, to podlega pewnie dyskusji. Sam raport, nie trzeba było się spodziewać niczego innego. Warto jednak spojrzeć na to, jakie są biografie osób, które przygotowują takie raporty i które działają w takich agendach, bo najczęściej są to osoby o proweniencji lewicowej. Zresztą podobnie jak Federica Mogherini, która też zresztą krytykowała ostro polską politykę imigracyjną.
Wiceminister Sprawiedliwości podkreśla, że w Peru, z którego pochodzi autor raportu, sędziów Sądu Najwyższego wskazuje prezydent, a zatwierdza kongres, czyli politycy, a tymczasem nam zarzuca sprawozdawca upolitycznienie sądownictwa, gdy w Polsce sędziów Sądu Najwyższego wybierają sędziowie w jawnym i transparentnym konkursie, a powołuje prezydent, tak mówi wiceminister sprawiedliwości. Pani doktor, jak pani ocenia ten raport?
No ja się tutaj nie zgodzę z panem doktorem, bo owszem, można rozpatrywać to bardziej globalnie i kto na czym chce co ugrać, natomiast istotą sprawy jest tutaj niezawisłość sądów w Polsce i cały problem rozpoczął się już w 2015 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny już w wątpliwy sposób został wybrany wśród sędziowie do tego Trybunału, więc to są konsekwencje tamtych działań, więc ja bym się nie oglądała tak bardzo na to, kto z kim jest powiązany. Oczywiście to jest ważne i być może rzeczywiście tutaj pan doktor ma rację w tym względzie, natomiast no dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy oprócz samej zasady demokracji, która opiera się na woli większości, również przestrzegali chociażby zasady trójpodziału władzy, niezawisłości sądów między innymi, tak, czy wielu innych zasad, które towarzyszą właśnie rządom demokratycznym, na które się zgodziliśmy właśnie 29 lat temu. I tutaj bym zupełnie odrzuciła taką argumentację, zresztą i pana doktora, i tutaj pana wiceministra, która przywołuje przykłady innych państw jako no właśnie takie, że one się, że wybory sędziów odbywają się w ten sam sposób. Otóż pierwsza osoba, która powołała się na na taki argument, bo pan prezydent Duda, kiedy podpisywał reformę, właśnie ustawę o sądach, i przywołał przykład Stanów Zjednoczonych, w których to prezydent mianuje sędziów Sądu Najwyższego. Owszem, mianuje, ale nigdy nie mianuje wszystkich. Jest to 9 sędziów Sądu Najwyższego i mianuje ich tylko w takiej sytuacji, kiedy ten dany sędzia rezygnuje z tej funkcji bądź umiera. Tak, to są te dwie sytuacje. I nie każdy prezydent w ogóle kiedykolwiek będzie w czasie swojej kadencji mianował takich sędziów, a jeśli już, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby to była większość na przykład tej dziewiątki albo cały skład, to już na pewno nie. Więc to jest pierwsza rzecz. Tak samo pojawia się w tej argumentacji przykład Niemiec, gdzie rzeczywiście mówi się, że to władze...
Federalny Sąd Najwyższy w Niemczech powoływany jest, bo o tym też mówi wiceminister, tak, przez 32 polityków.
No właśnie, powoływany, natomiast decyzja co do składu personalnego zapada w kręgu sędziowskim, więc wstępnie rekomendacja, jakby wybór sędziów odbywa się przez sędziów, tak? Natomiast sam akt mianowania, no to podobnie jak jest na przykład z mianowaniem członków rządu w Polsce, tak? No decyzja jest premiera, natomiast sam akt mianowania wręcza prezydent i to nie ma nic wspólnego z tym, kto podejmuje taką decyzję, więc to jest tylko i wyłącznie formalność. I podawanie takich przykładów wprowadza ludzi w błąd. Ja nie, jakby zupełnie uważam, że to jest niewłaściwe posługiwanie się argumentacją, gdzie właśnie przykłady z innych krajów, które tak naprawdę, jeśli się zagłębić w to, jak ta procedura wygląda, są zupełnie inne, natomiast one służą tylko i wyłącznie temu, żeby uzasadnić naszą tutaj decyzję, tak, i wybielić się jakby w oczach wyborców.
I dr Patryk Tomaszewski, raport obiektywny, zdystansowany, czy mający charakter podwójnych standardów, jak chce wiceminister sprawiedliwości?
Obiektywny. No tutaj ja zgodziłbym się jednak z panem doktorem, że jest to jedno ze spojrzeń i takie raczej liberalno-lewicowe na zmiany, które zachodzą w Polsce. Natomiast i tutaj trudno oczekiwać, zresztą te ciała zewnętrzne oceniające też akty prawne polskie znają często z tłumaczeń, z tego, co też mówi Komisja Europejska, więc czy on jest obiektywny, trudno mi powiedzieć. Czy on jest druzgocący dla naszego rządu? Oczywiście jest druzgocący. Czy coś nastąpią z tego względu, jakieś zmiany? Nie sądzę, tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten raport. Natomiast zgodzę się też, że przywoływanie jakichś wybiórczych przykładów z innych krajów w innym troszkę systemie, w innym sposobie myślenia nie jest najlepsze, ale trafia do odbiorcy i odbiorca mówi, no tak, nas tutaj biją po rękach, natomiast w innych krajach spokojnie stosuje się inne standardy.
W raporcie padają mocne stwierdzenia. Sprawozdawca pisze, że zagrożenie dla niezależności sądownictwa jest w Polsce poważne. Są też sugestie, by strona polska rozważyła sytuację wymiaru sprawiedliwości. Już tak kończąc, dr Marcin Wałdok, no, dokument zostanie przedstawiony na sesji w Genewie i co, może mieć jakieś konsekwencje dla Polski?
Będzie miał na pewno konsekwencje dla Polski, bo to jest forum ogólnoświatowe i to będzie rzutowało nie tylko w wymiarze prawnym, ale może i w politycznym, gospodarczym, może i na chęć współpracy z Polską albo na niechęć do tej współpracy, na postrzeganie Polski za granicą, na to, jak w łonie państw demokratycznych i wysoko rozwiniętych Polska będzie postrzegana. No i spowoduje, że po prostu będziemy tracić masę energii na tłumaczenie tego, co rzeczywiście w Polsce się dzieje. No, nie jest to dobry i wymarzony kierunek i sytuacja i położenie Polski, ale trzeba się zastanowić nad globalnymi czynnikami, które prowadzą do tej sytuacji. Mm-hmm. Próbować.
I ostatnie zdanie, panie doktorze, no właśnie, bo możemy stracić wizerunkowo, czy to raczej rozejdzie się po kościach, no bo możemy się też wybronić z...
Znaczy, no wizerunkowo to już tracimy na różnych forach, tak? Tak samo przecież na forum Unii Europejskiej i to się może nie przekładać wprost na pewne twarde decyzje, ale czasami właśnie takie miękkie formy oddziaływania, one są ważniejsze, bo budowanie pewnych relacji odbywa się w trakcie wielu lat, powiedzmy, tutaj utrzymywania kontaktów, i to na forum różnych organizacji międzynarodowych i z innymi podmiotami polityki zagranicznej. Natomiast możemy tego nie odczuć od razu, natomiast możemy to odczuwać w różnych innych formach właśnie zapraszania do współpracy, czy właśnie odmowy tego typu współpracy, i myślę, że tego się należy spodziewać.
Doktor Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, doktor Patryk Tomaszewski, politolog z UMK w Toruniu i doktor Marcin Wałdoch, politolog z UKW w Bydgoszczy, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję za obecność w studiu. To był regionalny punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słopacian.